Ja pozostanę w tej wczorajszej konwencji, którą zaproponowałem po imieniu. Będę się jednak tutaj zwracał do tych osób, z którymi po imieniu faktycznie jestem. Nie do wszystkich uwag tutaj Jarka się odniosę. Co do pierwszej uwagi, tej dotyczącej metody, że właściwie te opisy nawet nas gdzieś w pobliże wieczności nie przybliżają, to ja się oczywiście zgadzam. No, tu niestety tak to chyba wygląda, tylko fundamentalne jakby powstaje pytanie tak. Czy żądanie w punkcie wyjścia źródłowego doświadczenia wieczności, jeśli dalej, będę się przy tym kierował, stajemy na płaszczyźnie naturalnej, tak, czyli nie wsparte jakąkolwiek formą objawienia, czy jest w ogóle możliwe, czy to nie jest zbyt silny wymóg w naszej sytuacji epistemicznej, w jakiej jesteśmy, żebyśmy doświadczyli tej wieczności autentycznej, czy pełnej i z jej perspektywy teraz ewentualnie inne omawiali, czy odrzucali, czy ewentualnie akceptowali. Mnie się wydaje to jednak przypisanie człowiekowi takiej dosyć wyjątkowej zdolności, czy doświadczenia, czy rozpoznania nawet wieczności, niezależnie czy w czasie, czy w jakiejkolwiek relacji do czasu, czy nie. Nawet te uwagi, które tutaj zaprezentowałeś, powołując się na Kierkegaarda, czy na Heideggera, czy rekonstruując ten fenomen obecności, wskazując nawet na świętość i tak dalej, nie jestem pewien, czy można byłoby jako owo źródłowe doświadczenie wieczności potraktować. Pewnie też to jest tylko punkt wyjścia do tego, żeby je głębiej analizować. Być może jednak drogę trzeba by przyjąć inną. Wychodzimy od tych najbardziej potocznych doświadczeń i poprzez ich różnego rodzaju analizę, czy wydobywanie z nich jakiejś głębokiej treści, być może dopiero u kresu do tego źródłowego doświadczenia wieczności byśmy doszli. To taka moja uwaga co do tej pierwszej części krytycznych uwag. Druga, no to mnie się podoba ten opis Engillard, ale muszę powiedzieć, pewnie się tutaj większości z Państwa narażę, a pewnie większość Państwa się ze mną nie zgodzi, ale mi się wydaje, że to mógłby być również, jeśli pominiemy interpretację, to mógłby być również opis, który by się mógł znaleźć na przykład w twórczości Sartra, jako pewien tekst, który ukazuje właśnie absurdalność życia, czy absurdalność codzienności. Zaznaczam, nawet w strukturze narracji, kiedy tam są wymieniane poszczególne elementy, na stacji benzynowej też można mieć doświadczenie metafizyczne i sensu istnienia i absurdu istnienia, ale nawet sama ta struktura narracji, koniunktywna, jeśli nie dodamy tego jakiegoś dodatkowej interpretacji, sama w sobie jest znowu takim dwuznacznym obrazkiem, także no tutaj bym nie był do końca przez ten opis przekonany. Podobnie, jak jest mi bardzo bliska i z tym się całkowicie zgadzam, intuicja cudowności życia, że właściwie nawet tam pojawiło się takie sformułowanie, że to nie jest jakoś straszne czy zaskakujące, że musimy umrzeć. Cudowne czy zaskakujące, niezrozumiałe jest to, że się w ogóle pojawiliśmy. Owszem. To nawet w perspektywie, jak oczekujemy na narodzenie naszego dziecka, to jest, wydaje się niemożliwe, żeby to dziecko się narodziło. Potem to się wydaje to cudowne, że ono się pojawiło na świecie, ale zaraz potem, kiedy ono już jest, i my jesteśmy w takiej samej sytuacji, kiedy my już jesteśmy, to właściwie tracimy z oczu to, że cudowne jest, że jesteśmy. Tylko pojawia się problem inny. Straszne jest, że nawet to dziecko będzie musiało umrzeć i właściwie może umrzeć w każdej chwili. Więc w tym sensie to doświadczenie cudowności życia od razu jest w jakiejś mierze, no niestety, zacienione tym doświadczeniem śmierci. Tutaj, która szczególnie może jest bolesna, jeśli chodzi o śmierć kogoś z naszych bliskich, zwłaszcza być może istot no, niewinnych, czy takich, które dopiero co przyszły na świat, czy dziecka w każdym wieku, bo to niezależnie od tego, w jakim to doświadczenie by jakiegokolwiek rodzica spotkało, jest doświadczeniem straszliwym. I tutaj to, pozwolą Państwo, to jest bardzo ponury przykład, ale to bym potraktował jako pewną również próbę odpowiedzi. Wczoraj zresztą też w jednym z referatów, chyba Ani Głopie, jeśli dobrze pamiętam, pojawił się ten zarzut o tą egologię. logiczne rozumienie ja trzeba byłoby w kierunku relacyjności tego ja, czy dialogiczności pójść. Otóż ja muszę powiedzieć tak, że to by mnie w jakiejś mierze przekonywało, nie w tym sensie, żebym się wycofał z tego, co mówiłem wczoraj, dalej uważam, że ja musi być jakoś ukonstytuowane, żeby wejść w relację, natomiast oczywiście ta relacja owo ja przemienia i w inny sposób je przekształca. Natomiast to, co chcę powiedzieć przy tej relacyjności, to właśnie doświadczenie fenomenu śmierci bliskiej osoby. Każdy z nas to doświadczenie ma bardziej czy mniej bliskiej. Otóż to doświadczenie jawi się tak, że właściwie nie możemy w to uwierzyć. To jest niemożliwe. Odczuwamy nieustannie obecność tej drugiej osoby cały czas. Chodzimy na cmentarz i z nią rozmawiamy. Mam sąsiadkę, która jest radykalną ateistką. Rok temu nagle straciła męża i ona niedawno z nią rozmawiała. Ona mówi, że ona chodzi na cmentarz i rozmawia nie z urną prochów, tylko rozmawia ze swoim mężem, pyta go, jak ona ma prowadzić firmę, bo ona odczuwa jego obecność. Ona nie godzi się na to, że on nie istnieje. To nie jest żadna doktryna obcowania świętych, to nie jest wiara w nieśmiertelność duszy, tylko właśnie chyba w ten fenomen obecności pomimo śmierci w pewnych sytuacjach. I tu bym widział pewną perspektywę, być może nawet jakiegoś, nie wiem, czy źródłowego doświadczenia, które by wykraczało poza grób czy nie. Ale oczywiście od razu można powiedzieć, jest inaczej. Można przywołać Barbarę Niechcic, która po śmierci swojego synka chodziła na cmentarz i w żadnej jego obecności nie mogła doświadczyć, mówiąc, nie ma go i już nigdy nie będzie. I można powiedzieć, że jest znowu dwuznaczne doświadczenie absolutnej nicości. W związku z tym, czy mamy źródłowe doświadczenie wieczności, czy nie, to nie wiem. Natomiast przypomina mi się, może w kontekście tego, co powiedziałam, to niezbyt zręczne, ale przywołam taki dosyć znany dowcip starsze osoby, czyli te w moim wieku, tak, i trochę może starsze, na pewno go pamiętają, jeszcze w czasach komunizmu. Ja go pamiętam w wersji, którą one zresztą ma różne modyfikacje, w wersji, którą przedstawił Andrzejewski w powieści Miazga. Otóż jaka jest różnica między teologiem, filozofem i marksistą? Otóż wszyscy trzej znajdują się w ciemnym pokoju i szukają czarnego kota. Tylko że różnica jest taka, że oczywiście żaden go nie znalazł. Teolog go szuka, ale kot jest w pokoju. Filozof go szuka, ale niestety kota w pokoju nie ma. Marksista nie dość, że go szuka i kota w pokoju nie ma, to co chwilę mówi, mam go, mam go. To a propos tego złapania wieczności za rękę. Dziękuję bardzo.